Drogo miłowani w Panu naszym Jezusie, bracia i siostry. Dwa tygodnie temu otrzymałem telefon. W pierwszej części rozmowy była informacja, że nasz drogi brat Adam uległ wypadkowi. No i nie powiem, głęboko przeżyłem tą informację. No i potem poproszono mnie, abym w zamian za Adama, brata Adama, tutaj usłużył. Dziękuję zborowi za ten przywilej. Chociaż powiem, że przyjąłem to z takimi mieszanymi uczuciami, bo jestem świadomy, że brat Adam miał tu stać, miał przemawiać. Bracia wiedzieli o tym już od dłuższego czasu. Także moja usługa jest zastępstwem. Na ile będę potrafił, tak braterstwu będę przekazywał prawdę. Myślę, że z tych naszych rozważań będzie błogosławieństwo Pańskie. Co się tyczy do brata Adama, chciałem powiedzieć, że przeżyłem i myślę, że wszyscy przeżyliśmy ten wypadek. Modliliśmy się za nim i można powiedzieć, że można zauważyć, że w tym wypadku jest widoczna głęboka boska opatrzność. Ponieważ jesteśmy świadomi i wiemy, jak ciężki, jak poważny był ten wypadek. I wyjście z tego wypadku żywo i jak wiemy, siostra Ewa, dobrze mówię, siostra Ewa i brat Adam powracają do zdrowia. Także wierzymy, że anioł Pański szczek braterstwo i że wkrótce, za jakiś czas będziemy Adama widzieć i będzie nam w dalszym ciągu usługiwał. No, trzeba powiedzieć, że drogi Pańskie są dziwne. Dziwne i tajemnicze są drogi Pańskie. Prawda? I Pan nas doświadcza. Pan nas doświadcza na punkcie moralnym. Mamy różnego typu doświadczenia i doświadcza nas pod kątem fizycznym. Nie sposób, prawda, uniknąć fizycznych cierpień. To są próby i doświadczenia i one są próbą naszej wiary. Życzymy bratu Adamowi, żeby silnie stał w wierze, żeby odniósł zwycięstwo w tym doświadczeniu, na które Pan dozwolił. Temat, na którym będziemy się zastanawiać, jest odwaga. Czasem może przypominają, że dwa lata temu na spotkaniu w Rzeszowie miałem ten temat już. To była pierwsza część. I dzisiaj będziemy kontynuowali drugą część tego tematu. Nasze rozważania są oparte o Księgę Jozuego. Może odczytamy. Pierwszy rozdział i wiersz 9 mówi tak. A za Rzym ci nie rozkazał, wzmocnij się i mężnie sobie poczynaj. Nie lękaj się, a nie trusz sobą, albowiem z tobą jest Pan, Bóg twój, we wszystkim, do czegokolwiek się obrócisz. Tutaj jako temat będzie powtórka tej samej myśli, która była dwa lata temu, odwaga niezbędna do zwycięstwa. Takie myśli znajdujemy w literaturze. Odwaga niezbędna do zwycięstwa. Z kolei myśl brata Russella, strażnicy, a mamy to w Reblincie 53-29, mówi tak. Kto nie ma odpowiedniej odwagi, ten w królestwie się nie znajdzie. Prawda? Silne słowo. Bardzo silne słowo. To nie są moje słowa, to są słowa sługi Bożego, drogiego brata Russella. Czyli przez te słowa, jak gdyby, te myśli się powtarzają, szczególnie w reprintach. Przez te słowa pastor, nasz drogi pastor, zachęca i zachęca lud Boży do rozwijania odwagi. To, że brat Russell bardzo często wspominał o rozwijaniu odwagi, wypływało to z obserwacji, którą czynił w Paruzji, że w tym okresie czasu wielu traciło odwagę i przez utratę odwagi tracili korony. To, żeby lud Boży mógł rozwijać odwagę, potrzebne były odpowiednie warunki. I Bóg w opatrzności swojej zadbał o to, żeby takie warunki powstały. I powiedzmy, gdyby nie było prześladowców, gdyby nie było różnego typu tropicieli, gdyby nie było przesiewaczy, gdyby nie było szatana, upadłych aniołów i złych ludzi, czy można by było rozwijać odwagę? Odpowiadamy, że nie. Czyli Bóg opatrznościowo tak kierował sytuacją i wydarzeniami i stawia lud Boży w takich okolicznościach, żeby mógł wykazać odwagę. Odwaga poczęta jest z wiary, wzmocniona przez cierpliwość, jest mocą bez bojaźni. Czyli jest to siła, moc, w której nie powinna towarzyszyć bojaźń. U podstawy rozwoju odwagi leży wiara. Czyli wiara jest podstawą rozwoju odwagi. Jeśli ktoś ma słabą wiarę, oczywiście nie może mieć odwagi. I życie to pokazuje, obserwacja to pokazuje, że odwagą wykazywali się zawsze ci, którzy posiadali głęboką wiarę. Prawda? Do rozwoju odwagi jest także potrzebna pokora. Odwaga powinna być pokorna. Czyli mamy wiarę silną, następnie w grę wchodzi pokora i ta odwaga, która powinna być rozwijana, jest właśnie przez wiarę, pokorę i wtedy następuje rozwój odwagi. Historia ludu Bożego pokazuje, że wielu było takich, którzy mieli odwagę, ale odwaga wypływała z pychy. Odwaga wypływała z pychy. Też to odwaga. I trzeba powiedzieć, że nigdy w historii ludu Bożego Bóg nie posługiwał się ludźmi, którzy mieli odwagę, a u podstawy której leżała pycha. Możemy to wyraźnie widzieć. Wystarczy się przyjrzeć, kto dokonuje pewnych dzieł i kto wykonuje pewną pracę. Czy pomimo, że jest odważny, przed nim stoi pokora, czy pycha. Musi stać pokora, ponieważ inaczej Bóg takiego człowieka nie użyje do swoich wzniosłych celów, do realizacji boskiego planu. Brat Russell w Strażnicy 53-39, znaczy Strażnica w Replincie 53-39 napisał tak. Sprawiedliwy jest odważny jako lew, łagodny jako gołębica, cichy jak baranek. Ta szczególna kombinacja odwagi, łagodność, cichość powinna być charakterystyką prawdziwego chrześcijanina. A więc widzimy uniżony duch, pokora, uniżony duch. Dlaczego uniżony duch, pokora jest tak ważną? Ponieważ przez pokorę następuje rozpoznanie samego siebie. Jeśli ktoś nie ma pokory, on nie rozpoznaje samego siebie. On mówi ciągle ja, jeszcze raz ja, czy my, albo my. Prawda? I pycha jako taka, ona może występować indywidualnie, może być pycha sekciarska, prawda? Nie ma tam pokory, bo sekciarze zawsze mówią my i tylko my. Wszyscy mężowie Boży, którzy żyli przed naszym Panem, mężowie Starego Testamentu, posiadali bardzo rozwiniętą odwagę, wielką odwagę. I powstałoby pytanie, czy lud Boży w obecnym czasie jest wystawiony również na próbę odwagi. Bo mówimy tak, Stary Testament, wiek Ewangelii, obecny czas się pytamy, czy my również jesteśmy doświadczani i próbowani na punkcie odwagi. Otóż należy powiedzieć, że Bóg dał nam prawdę i ta prawda jest spuścizną po sługach Bożych, takich jak brat Russell, brat Johnson, i ta prawda jest nam dana w szatarstwo. I naszym obowiązkiem jest ją bronić. Jest ją bronić, gdy występują błędy. Niektórzy patrzą z lekceważeniem na prawdę paruzji, na prawdę epifanii. I należy powiedzieć, że jest to prawda, do której nie potrzeba nic dodać. Ta prawda paruzji epifanii, ona zbawiła Kościół, zbawiła wielkie grono, zbawiła klasę młodosianogodnych i ona jest wystarczająca do zbawienia poświęconych obozowników epifanii. Nie potrzeba nic dodawać, nie potrzeba nic ujmować, prawda? Ona jest wystarczająca. Wśród ludu Bożego wyłonili się tacy, którzy nie widzą piękna prawdy jako całość. Przepraszam, ja będę od czasu do czasu. Nie widzą piękna prawdy jako całość, ale wyszukują, dostrzegają w tej prawdzie jakieś tam mankamenty, prawda? Jakieś pomyłki i fascynują się tymi pomyłkami i ciągle je eksponują, pokazują. I brat Jolie dał taki przykład. Bracia zapewne może sobie przypominają, że pewna niewiasta weszła do muzeum, były obrazy, prawda? Stanęła przy jednym obrazie, prawda? I tam ogląda i patrzy, mucha zrobiła kropkę. I wzięła chusteczkę i próbowała tą kropkę usunąć. To było porównanie i przykład, że nie dostrzega się piękna prawdy paruzyjno-epifanicznej, tylko się widzi w tej prawdzie jakiś tam mały błąd, jakąś tam małą pomyłkę, prawda? A całe piękno idzie na drugi plan. A więc musimy patrzeć na prawdę epifaniczną jako całość i z tej prawdy wydobywać myśli, które są niezbędne do naszego zbawienia. W tej prawdzie jest Duch Święty. Jeśli tą prawdę przyjmujemy we właściwy sposób, napełniamy się tym Duchem Świętym i to przyczynia się do naszego rozwoju. A odnośnie tego, żeby nie dodawać, nie upiększać, prawda, nie wplatać swojej myśli. No mogę taki przykład dać z własnego doświadczenia. Mianowicie kiedyś otrzymaliśmy piękny obraz i mam ten obraz jeszcze w domu. To było malowidło na płótnie i niechcąco to malowidło, ten obraz został tak lekko rozcięty, uszkodzony. No i ja sobie pomyślałem, takie rozcięcie małe, podkleiłem od tyłu tam i próbowałem to jakoś zatuszować. No i to wyszło coś strasznego i trzeba było ten obraz oddać tam do mistrza pędzla i on to tam potem fachowo zrobił. I tak podobnie jest prawdą. Jeśli niektórzy właśnie próbują dokładać coś i jak gdyby upiększyć tą prawdę i poprzez wplatanie swoich myśli, swoich idei, prawda, pogarszają sytuację. To jest niepotrzebne, ponieważ prawda jest wystarczająca do naszego zbawienia. Prawda parauzji jest prawdą, fundamentem prawdy na tysiąclecie. Nad budową tej prawdy jest prawda epifaniczna. I teraz, ponieważ daje się zauważyć, że niektórzy są wrogo usposobieni do prawdy epifanicznej, to wyobraźmy sobie w taki sposób, że mamy łańcuch, mamy ogniwa i wycinamy ten drugi łańcuch, tą prawdę epifaniczną. To jak mogą być łączone dalsze ogniwa prawdy tysiąclecia, jeśli to jedno ogniwo epifaniczne jest wycięte? Albo jeśli mamy fundament i to jest prawda paruzji, to prawdą epifaniczną jest pierwsza kondygnacja. No jeśli tej pierwszej kondygnacji się nie zrobi, to jak można budować następne piętra? Czyli prawda jest postępująca i Bóg w opatrzności swojej dał te prawdy, prawdę paruzji i pytanie do naszego zbawienia. Niereagowanie na błędy, które pojawiają się w prawdzie, świadczy o braku odwagi. To jest myśl zaczerpnięta z literatury. Niereagowanie na błędy, które się pojawiają, świadczy o braku odwagi. To jest nasze szafarstwo, nasza odpowiedzialność stawać w obronie prawdy i eliminować na jedne z możliwe te błędy. Błędów po śmierci brata Hermana pojawiło się dosyć dużo, prawda? I te błędy działają destruktywnie na strukturę wiary i charakteru ludu Bożego. Czyli powinniśmy robić wszystko, żeby eliminować i nie przyswajać sobie tych błędów. W teraźniejszej prawdzie, rocznik 1937, strona trzecia, mamy napisane tak. Ponieważ prawda jest naszym szafarstwem, czy to naszym obowiązkiem i przywilejem jest, aby ją bronić. Od nas jest wymagane bronić ją. Od nas wymagane jest bronić ją. Taka myśl jest w teraźniejszej prawdzie, tak jak wspomniałem, 37 rocznik, strona trzecia. W jaki sposób można bronić prawdę? Otóż pierwszym takim sposobem, żeby bronić prawdę, jest to bronienie ustne w sposób prywatny i publiczny. Czyli jak spotykamy się z braćmi, siostrami, czy w jakimś tam środowisku, w ustny sposób ją bronimy. Niektórzy, no i to się bardzo sprawdziło, jeśli chodzi tutaj o naszą społeczność, niektórzy bronią prawdę pisemnie. I dzisiaj przez internet można dokonać wiele rzeczy i przez internet jest broniona prawda. Wystarczy kliknąć i zobaczyć, w jaki sposób ta prawda jest broniona. Niektórzy bronią prawdę przez wysyłanie druków różnego typu, w których jest obrona. Inni z kolei przez rozmowę z braćmi, którzy są więcej zdolni, prawda, czerpią od nich więcej i w taki sposób również bronią prawdę. Widzimy zatem, że Bóg przez dozwolenie na błąd stworzył warunki, tak jak wspomnieliśmy, do rozwoju odwagi. I powstałoby pytanie, jak rozwijać odwagę? Otóż pierwszym sposobem rozwijania odwagi jest modlitwa. Modlitwa. I tutaj nie będziemy odczytywać, ale takim przykładem dla nas jest modlitwa Dawida, psalm 17, gdzie ten cały 17 psalm jest modlitwą. W psalmie z kolei 143 a w wierszu 7 będziemy czytać. I 7 wiersz mówi tak. Pospiesz się, a wysłuchaj mnie, Panie, ustaje duch mój. Nie ukrywajże oblicza Twego przede mną, bądź Ci podobny wstępującym do grobu. Czyli tutaj są słowa psalmisty Dawida, który w wyniku grzechu, czy grzechów, które popełnił, czuł, jak duch odwagi w nim słabnie. On to czuł, że traci odwagę. I my to możemy zilustrować w taki sposób, że chociażby gdy jesteśmy zaangażowani mocno zawodowo, prawda, że pracujemy dużo, to też nie badamy przez jakiś okres czasu. Czujemy, jak słabnie Święty Duch w nas. A tutaj w przypadku Dawida, on był świadomy grzechów, które popełnił, prawda, i tracił odwagę. Jak tracił tą odwagę, tym psalm pokazuje, modli się do Boga, prawda, żeby Bóg go wzmocnił, dał mu siłę i żeby ta odwaga mogła do niego wrócić. Drugim takim przykładem w rozwoju odwagi jest wykorzystywanie nauk Biblii. Wykorzystywanie nauk Biblii, czyli przez lata badamy, studiujemy, te prawdy zapisują się w naszych szarych komórkach, no i gdy przychodzą próby, automatycznie, prawda, wracamy do tych myśli pańskich i rozmyślanie o tych myślach, o tej prawdzie, o tych myślach pańskich wzmacnia naszą odwagę. Trzecim takim czynnikiem, który jest pomocnym w rozwoju odwagi, są obietnice. Obietnice. Wiemy, że Biblia zawiera w sobie tysiące obietnic. I to nie jest dziełem przypadku, że właśnie tyle obietnic jest w Biblii. Jest taka bardzo charakterystyczna rzecz, mianowicie, gdy się przegląda literaturę brata Russella, ciekawe to jest, że brat Russell cytuje bardzo często Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, wiersz 32, gdzie mówi: nie bój się o maluczkie stadko, albowiem upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Dlaczego on tak często to cytuje? Ponieważ brat Russell widział bojaźń wśród ludu Bożego i poprzez cytowanie tego tekstu, po prostu poprzez tą obietnicę zachęcał lud Boży, zachęcał nowe stworzenia, żeby się nie bał. Ponieważ ich jest Królestwo Niebieskie, czyli obietnica. I często właśnie tą obietnicę przypominał i powtarzał. U Żydów 13 rozdział, wiersz 5 mówi tak. Obietnica. Nie zaniecham Cię, ani Cię opuszczę. Izajasz 43 rozdział, wiersz 2 mówi tak. Gdy pójdziesz przez wody, będę z Tobą. A jeśli przez rzeki nie zaleją cię, pójdziesz przez ogień, nie spali się, a płomień nie imie się ciebie. Prawda? Jaka piękna obietnica. W psalmie 3, a wierszu 4 mówi tak. Ale ty, Panie, jesteś tarczą. Z kolei psalm 5 i 13 mówi. A bowiem ty, Panie, sprawiedliwemu błogosławić będziesz i zostawisz go jako tarczą dobrodliwością twoją. Jeszcze jeden, może odczytamy. Psalm 7, a wiersz 11 mówi tak. Bóg jest tarczą moją, który wybawia ludzi z serca szczerego. Obietnice. Ciągłe przypominanie sobie boskich obietnic, prawda, jest czynnikiem wzmacniającym naszą odwagę. Dalej. Kolejnym takim czynnikiem, który wzmacnia odwagę, są przykłady z życia chrześcijan. I cały ten Stary Testament pokazuje właśnie takie przykłady. Ich wielką odwagę i to jest również bodźcem, zachętą dla ludu Bożego w obecnym czasie, żeby taką odwagę rozwijać. Ale damy takie przykłady trochę bliższe. Otóż na konwencję przyjechał brat, mówił językiem polskim i usiadł sobie, żeby miał przerwę, bo nie miał wykładu w tym momencie, żeby słuchać wykładu brata, który będzie usługiwał. I podeszła do niego, usiadła obok tego brata siostra, no jak to się potocznie mówi, i zaczęła mu tam nadawać, że jak brat dzisiaj mówił, obmawiać. No, i jak zareagował ten brat? Otóż wstał, odszedł i usiadł na inne miejsce. To jest taki przykład, no, nie takiej małej odwagi, w taki sposób się zachować. Damy inny przykład z życia wzięty. Otóż taki trochę odległym czasie, niektórzy mieli samochody, inni nie mieli, więc bracia podbierali innych braci. No i gdy wracali z zebrania, to w tym samochodzie również była dyskusja taka, jak nie powinna być, była odmowa. I jeden z braci, który jechał, mówi tak: proszę zatrzymać samochód. A kierowca mówi: a co się stało? Ja nie chcę słyszeć tych rozmów, które wy tu prowadzicie. No i potem się uspokoili i już więcej nie mówili. Czyli wykazał odwagę, prawda? To jest odwaga. Damy inny przykład. Przykład z wyborów. Odległe czasy, byłem chłopcem, były wybory. Siedziałem na końcu sali i tak obserwowałem. Było głosowanie, no i bracia i siostry głosują za. Potem było głosowanie, kto jest przeciw. No i jedna siostra podniosła rękę do góry, że jest przeciw. Ale w tym momencie, jak podniosła rękę do góry, szepnęła drugiej siostrze, nie wiadomo co tam, i ta druga siostra pod wpływem tej pierwszej również podniosła rękę do góry przeciw. No i zaczęło się. Pamiętam tą sytuację, która powstała z Boże. Brat, który tam siedział na końcu sali, wypatrzył tą okoliczność, to zachowanie, no i tak zareagował mocno, że cały zbór się trząsł, prawda? Dlaczego? Dlatego, że podczas wyborów, gdy są wybory, dwa tygodnie wcześniej wszyscy się przygotowują w modlitwie, prawda? I rozpoznają wolę Bożą i nikt nie może wpływać jeden na drugiego, czy ma głosować, czy nie ma głosować. A tutaj właśnie to było złamane. Czyli też odwaga brata, który w taki sposób zareagował. Dam jeszcze może jeden przykład. Otóż kiedyś przesłuchiwałem wykłady brata Joey. Tych wykładów jest około 60. I brat Joey sam o sobie mówi tak, że miał wykład na konwencji. Po wykładzie podchodzi do brata Joey jeden brat i mówi tak: bracie Joey, ty w wykładzie powiedziałeś to, to i to. W taki, a w taki sposób. A w teraźniejszej prawdzie numer taki i taki, strona taka i taka, paragraf taki i taki, jest napisane tak, tak i tak. No i zobaczmy, jaką próbę, w jakiej sytuacji został postawiony brat Joey. Nowe stworzenie. Mógł stworzyć, prawda? Albo zaprzeć się tego. Brat Joey sprawdził to i na następnej konwencji odwołał i również opublikował to strażnicy, tą jego pomyłkę, ten jego błąd. Czyli widzimy, wykazał, prawda, odwagę, że przyznał się do winy, ponieważ odwaga przejawia się również w tym, żeby przyznać się do winy, gdy człowiek się potknie, gdy popełni jakąś pomyłkę. Kolejnym takim stopniem czy czynnikiem w rozwoju odwagi jest społeczność z innymi chrześcijaninami. Czyli tak jak my dzisiaj mamy tutaj. Spotkania. One są potrzebne. One nas cieszą, one nas budują, one nas zachęcają. Jesteśmy po takim spotkaniu wzmocnieni, prawda? Czujemy się nieodosobnieni, prawda? I to jest też czynnik, że, prawda, nie boimy się, mamy większą siłę w jakichś tam sytuacjach po spotkaniu stawiać czoło i tą odwagę rozwijać. Kolejnym czynnikiem jest zaangażowanie się w służbie, głosząc prawdę, czyli głoszenie prawdy, głoszenie poselstwa, czy to przez siostry, przez różne rozmowy, również wzmacnia naszą odwagę. I siódmym, takim ostatnim czynnikiem, który jest pomocnym w rozwoju odwagi, są chrześcijańskie pieśni. I to jest bardzo tutaj ciekawa rzecz i znamienna. Otóż weźmy pod uwagę, na pewno sobie przypominamy, gdy jakieś tam się filmy oglądało, że żołnierze, którzy szli do walki, śpiewali pieśni, oczywiście żołnierskie. W jakim celu żołnierze śpiewali te pieśni? Za czasów Napoleona, czy podczas II wojny światowej? Oni śpiewali po to, żeby podnieść ducha bojowego żołnierzy. Taki był cel tych pieśni. I teraz My tu mówimy o chrześcijańskich pieśniach. I gdy patrzymy na historię wieku Ewangelii, nieraz słyszeliśmy, że szli na stosy, byli paneni, prawda, i śpiewali pieśni. I teraz powstaje pytanie, czemu ten śpiew miał służyć? Dlaczego oni śpiewali? Oni śpiewali dlatego, że w pieśniach, a szczególnie w tych pieśniach, które były pisane przez nowe stworzenia, jest Duch Święty. A Duch Święty jest mocą. Czyli zauważmy, śpiewali pieśni, a z drugiej strony cierpieli i byli przypalani na różne sposoby, żeby z pieśni Duch Święty przesunął się do nich i ich wzmocnił. Czyli cierpieli, śpiewając i poprzez śpiew wchłaniali tego Świętego Ducha Bożego i mieli moc do zniesienia tego doświadczenia. Prawda? I być może bracia i siostry, którzy tam są starsi wiekiem, mogli zaobserwować, ja to mogłem zaobserwować, że niektóre siostry, które były w ciężkich doświadczeniach, płakały i śpiewały. Czyli płacz, który jest wynik cierpienia i śpiew, który miał wzmocnić i duch, prawda, w tych pieśniach, wzmacniał ich w tym cierpieniu. A więc są to stopnie, różne stopnie, prawda, pomocne w życiu chrześcijańskim do rozwoju odwagi. Dalej. Kolejnym takim czynnikiem, który jest pomocny w rozwoju odwagi, są doświadczenia. Nie można rozwinąć odwagi bez doświadczeń. I Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, zadba o to i dba o to, żeby nam doświadczeń nie brakowało. Czyli jesteśmy prowadzeni przez Jego Słowo, Jego Ducha i tym trzecią rzeczą są opatrzności. Tak Bóg prowadzi lud Boży, czyli opatrzności. I w tych opatrznościach są różne przykrości, różne cierpienia, które lud Boży przechodzi i w których ma rozwinąć odwagę. Teraz, jeśli chodzi o cierpienia, to jakiego typu cierpienia lud Boży może się spodziewać, czy przychodzi w obecnym czasie, a jakie przychodził w wieku Ewangelii? W wieku Ewangelii przychodził cierpienia fizyczne, których w obecnym czasie się nie przychodzi. Dlaczego? Dlatego, że w wieku Ewangelii prawo świeckie było bardzo słabe i kler i inni różnego typu prześladowcy mogli prześladować lud Boży fizycznie bez ponoszenia konsekwencji. Prawda? To był jeden rodzaj cierpień. I drugi rodzaj cierpień to są cierpienia moralne. Gdy to przeniesiemy na czas obecny, to nie ma możliwości zadawania cierpień fizycznych, bo prawo jest za silne. Czyli co? Czyli pozostały tylko cierpienia moralne. Różnego typu doświadczenia, które są doświadczeniami moralnymi i one są przykre, one są smutne. I w tych doświadczeniach, prawda, również jest potrzebna odwaga. Teraz nasuwałoby się pytanie, kto był i jest źródłem doświadczeń? Trzeba powiedzieć, że tak, lud Boży zawsze dzieli się na cztery grupy. Zawsze. Poświęceni, usprawiedliwieni, nominalni i hipokryci. I teraz powstaje pytanie, czy poświęcona jednostka, w której jest Duch Święty, może być źródłem doświadczenia do współbrata? To jest niemożliwe. Bo Duch Święty, który się rozwinął w takim chrześcijaninie, prawda? On jest hamulcem. On nie może prześladować swego bliźniego, nie może prześladować brata czy siostrę, bo ma Świętego Ducha w sobie. Czyli nie może być źródłem doświadczeń człowiek poświęcony. Teraz weźmy pod uwagę usprawiedliwionych. Gdy na usprawiedliwionych spojrzymy, I gdy bierzemy pod uwagę wiek Ewangelii, oni przez bramę weszli na dziedziniec. Czyli weszli w stan usprawiedliwienia. I od nich było wymagane, żeby rozwinęli sprawiedliwość, miłość obowiązkową, a miłość obowiązkowa rozkładała się na pobożność i na braterską miłość. Czyli to było wymaganie dla usprawiedliwionych jednostek wieku Ewangelii. I się pytamy. I oni są na dziedzińcu. I teraz jednostka usprawiedliwiona, która stała blisko pierwszej zasłony, to możemy uważać, że ona miała rozwiniętą, głęboką pobożność. Głęboką, bo ona od bramy szła do pierwszej zasłony. Ona miłowała Boga z całego umysłu, serca, duszy i siły. Czyli ta pobożność jej była, a także miała miłość braterską. I niektórzy w wieku Ewangelii, jako jednostki usprawiedliwione, które zbliżyły się do pierwszej zasłony i potem inni, którzy się poświęcili, byli spłodzeni z ducha i byli poza pierwszą zasłoną, to różnica między usprawiedliwionymi a spłodzonymi z ducha w tym pierwszym etapie zaraz, w tym pierwszym momencie poświęcenia czy spłodzenia z ducha była tak mała, że nie szło rozpoznać, nie było widać różnicy między usprawiedliwionym a poświęconym. Tak wielką posiadali pobożność. I teraz wracamy do naszej myśli. Czy poświęcony, czy usprawiedliwiony, którym warunkiem zwycięstwa było rozwinięcie pobożności, prawda? Czy taka jednostka może prześladować lud Boży? A więc kto prześladuje lud Boży? Poświęceni i usprawiedliwieni? Nie. Trzecia grupa. Nominalni. Prawda? Nominalnie podajemy wątpliwość poświęcenie pewnych jednostek, jeśli oni, prawda, ciągle, prawda, atakują lud Boży w sposób moralny, prawda, i prześladują. A więc są to warunki, prawda, warunki się stworzyły. Bóg dozwolił na to, żeby przez nominalnych i hipokrytów doświadczać lud Boży. Myślę, że... Ojej, koniec wszystko. 10 minut zostało. To, co Bóg nie uznaje, jeśli chodzi o odwagę, to jest przerost odwagi, nadużycie odwagi. I tu ze względu na czas, prawda, już musimy bardzo, bardzo to skrócić, no należy powiedzieć, że wiele przerostu odwagi było dostrzegane i miało miejsce w praktyce podczas Epifanii. U podstawy przerostu odwagi była pycha, tak jak wspomnieliśmy, i odwaga. I to powodowało, że nowe stworzenia, prawda, wprowadzały różnego rodzaju błędy, aby pociągnąć za sobą uczni. I w taki sposób powstało 60 grup lewickich. I brat Johnson podaje, że wodzowie grup lewickich poszli na wtórną śmierć. I to tak sobie można pomyśleć, czy to było sprawiedliwe, prawda? Od razu na wtórną śmierć za jakiś tam błąd, prawda? Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że poprzez wprowadzenie błędów to wypaczanie prawdy, którą Bóg dał przez oko, usta i rękę pańską, czyli przez brata Rossella, spowodowało, że oni przyczyniali się do upadku drugiej. I tu jest klucz do tego. To nie tylko, że oni, prawda, grzeszyli, ale oni przyczyniali się do upadku drugich. I to jest wielka lekcja do ludu Bożego w obecnym czasie, że nauczając błąd, prawda, przekazując ten błąd, ten, który go przekazuje, naucza, inni, którzy go wchłaniają i przyjmują, po prostu upadają. I ci wodzowie przyczyniali się do upadku drugich. Tu już muszę pominąć pewne myśli. Takim przykładem braku zuchwalstwa, czyli głębokiej pokory i odwagi, byli kopiści żydowscy. Kopiści żydowscy, którzy przepisywali księgi święte i oni przepisywali te księgi święte z największą czcią i pobożnością. Oni robili to w taki sposób, że jak przepisali jakąś księgę, liczyli litery, zwracali w tej poprzedniej i gdy było za jedna litera czy dwie za dużo, niszczyli kopię, prawda, i przepisywali na jeszcze raz. I Józefus odnośnie kopistów napisał takie słowa. Ostrożność kopistów przyczyniła się do tego, że we wszystkich minionych wiekach żaden, tak pisze Józefus, żaden nie odważył się cokolwiek dodać. Zauważmy. Pobożni kopiści w wieku żydowskim nie odważyli się cokolwiek dodać lub ująć, lub błędnie tłumaczyć jakąkolwiek część ksiąg świętych. Byli do tego stopnia wierni, że byli skłonni stracić życie, aniżeli cokolwiek zmienić lub dopisać. Jaka głęboka lekcja tu się kryje, prawda? Cokolwiek zmienić lub dopisać, czyli wyciąć, wkleić, dopisać, wymazać, połączyć, prawda? Oni tego nie robili, prawda? I gdyby to uczynili, byłby przerost odwagi u podstawy, której leżałaby pycha, prawda? I w taki sposób mogli przekazać kanon ksiąg świętych Kościołowi chrześcijańskiemu. Jak wyglądałaby Biblia, jak wyglądałby Stary Testament, gdyby kopiści byli niewierni, prawda? Gdyby sobie dopisywali różne rzeczy, co uważają, albo ujmowali, prawda? No tu może jeszcze nawiążę do służaczości, która jest bojaźnią, czyli nie jest odwagą. I możemy powiedzieć, że niektórzy rozwijają służalczość. Służalczość nie ma uznania w świecie i nie ma oceny boskiej, nie ma uznania wśród braci. Jakby taka jednostka, która rozwija służalczość, jakby do niej dotarły recenzje, że tak powiem, jakie o niej się wypowiada, to jest coś strasznego. To się nie godzi tutaj tego powtarzać, jak niska ocena współbraci w zborze następuje do stosunku do jednostki, która okazuje służalczość w stosunku do wodza. A dlaczego okazuje służalczość? Bo się boi. Jest bojaź. A o co jest bojaź? Gdy nie okaże służalczości, tak ona sobie myśli, to co się stanie? Może utracić przywileje. Może utracić przywileje służby. Więc okazuje, prawda, służalczość. W Starym Testamencie mamy wiele przykładów mężów bożych, którzy okazali nadzwyczajną odwagę. Nadzwyczajną odwagę. I weźmy Mardocheusza, gdzie będziemy czytać. To jest Księga Estery, 3 rozdział, 2, 5 wiersz. Ale wiemy, jak Mardocheusz, Żyd, prawda, stał przy bramie i się modlił. I Hamanowi wszyscy się kłaniali. Wszyscy się kłaniali, prawda? A on stał i się modlił. Prawda? Tylko ten jeden Żyd. I co zrobił Haman? Wybudował, jak wiemy, szubienicę do Mardocheusza. No i na tej szubienicy później został powieszony. Tutaj na zakończenie, takim jeszcze miłym akcentem, chciał to zakończyć zachętą do drogich, kochanych sióstr, że nie tylko bracia, czy tam w historii, mężczyźni okazywali bohaterstwo, prawda? Okazywali odwagę. Ale była niewiasta, jaka? Debora. Debora, prawda? I Debora niewiasta była prorokini i sądziła Izraela. A Barak był hetmanem. Już nie możemy to tu wchodzić. Księga Sędziów, o tym mówi, 4 rozdział. I mieli stoczyć walkę. Z opisu biblijnego wiemy, że gdy armia Sesary miała 900 rydwanów i gdy posunęła się ku południowej, ku Magieddo, wtedy Debora wysłała informację, powiadomienie do Baraka, który był, jak wspomnieliśmy, hetmanem. I on miał wziąć sprawę w swoje ręce, miał stoczyć walkę. A co powiedział Barak? Barak powiedział, no jeśli ty pójdziesz, to ja pójdę. A jeśli ty nie pójdziesz, to ja nie pójdę. A co powiedziała Debora? Ja pójdę, ale ta walka nie będzie dla ciebie słabą. Czyli mamy przykład, prawda, że niewiasta, Debora, prawda, wzięła, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, sprawę w swoje ręce i poprowadziła, prawda, tą armię do zwycięstwa. I Debora odniosła wielki triumf, wielkie zwycięstwo. Może zaglądam tu jeszcze minutkę albo dwie. Zakończymy może takim bohaterstwem, którym wykazał się Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel, jak wiemy, strofował Herodiadę za niewłaściwy związek z Herodem. Już krótko mówiąc, i jak wiemy, zauważmy, głowa Jana Chrzciciela była ścięta i była przeniesiona na tacy. Za co? Ona była przeniesiona na tacy za strofowanie. I teraz, gdy ten obraz przeniesiemy na wiek Ewangelii, to widzimy, że w każdym pokoleniu izraelskim był książę i na wiek Ewangelii książęta w wieku Ewangelii ofiarowali symboliczną misę, czaszę i łyżkę. Tam w typie, a w antytypie misa symbolizowała nauki strofujące. Czyli widzimy ścisły związek, prawda, z tym, co się, to, co się stało z Janem Chrzcicielem i tymi wydarzeniami, które miały miejsce w wieku Ewangelii, gdzie było strofowanie i tam również misa symbolizuje nauki strofujące. Tu na zakończenie jeszcze powiem taką myśl, że prawdy parabozyjne i epifaniczne, one są trudne, ale weźmy pod uwagę, że do rozwoju serca nie są potrzebne głębokie prawdy. Metodyści, Kościół metodystów kładł szczególny nacisk na nauki etyczne i nauki, które przyczyniły się do rozwoju serca. I prawda? Te prawdy epifaniczne, paragluzyjne, chociaż są dla niektórych trudne, można z nich wybrać, wyjąć lżejsze, które rozwijają serce. Także kończąc, drodzy bracia i siostry, trzymajmy się tej prawdy paragluzyjnej, epifanicznej i jako przykład wielkiej odwagi w paruzji był brat Russell, gdzie działała ewolucja przez 40 lat, były głoszone nauki o ewolucji, i który był otoczony wieloma wrogami, którego prześladowano, bryzgano, że tak powiem, niezwykle błotem na brata Russella, a on jako mąż Boży wiernie wykonywał wolę Bożą, tak jak ją rozpoznał. I moglibyśmy to przyrównać do góry lodowej, gdy się oderwie od lodowca, to 4/5 jest pod wodą, 1/5 jest tylko na wierzchu. I taka góra lodowa, gdy weźmie jakiś kurs, to wiatry, sztormy, burze nie są w stanie z tego kursu ją wytrącić, żeby ją zboczyła. I tak podobnie brat Russell, mając odwagę, nie zważając na nic, prawda, wykonał tą wielką pracę, którą Bóg mu powierzył i gdy umierał, powiedział słowa: wykonałem tą pracę, którąś mi powierzył, wykazując niezłomną i wielką odwagę. A więc, drodzy bracia i siostry, tych myśli tu miałem znacznie więcej. Jest to druga część, już trzeciej nie będzie. Niech te myśli, które podałem, będą pomocne nam w rozwoju odwagi. Mi też tej odwagi brakuje, nieraz to widzę. Przez rozwój odwagi chwytamy się żywota wiecznego, prawda? I niech Pan nas błogosławi właśnie w tych sytuacjach różnych, które Pan opatrznościowo tworzy, abyśmy tą odwagę mogli rozwijać. Życzę z tym myśli błogosławieństwa Bożego.